Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get lost.
It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke. But mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold. And I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. They got a secret handshake, and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one night total son of a gun.
Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. Take a look at my girlfriend, she's the only one.
Since we talked last, and I'm trying hard not to talk fast. But dad, I'm finally thinking I may have found the one. Type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long. But I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. I love it when she calls my phone. She even got her very own ringtone. If that ain't love, then I don't know what love is. It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home, then I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor. She'll be back into my arms once more for sure. Like make the most see, now annoying old man bite his tongue.
I'm not done.
She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there.
Man, I swear.
She's got porcelain skin, of course she's a 10, and now she's even got her own song.
We're moving on.
She's got the cutest laugh I ever heard, and we could be on the phone for 3 hours. And I would still cherish every moment. And when I start to build my future, she's the main component. Call it dog, call it love, or whatever you call it, but
everywhere I go, I keep a picture in my wallet like,
take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot.
Dzisiaj pierwsze podsumowanie 2017 roku. Przypomnimy kilku gości magazynu Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Saying, don't break it. hear you saying, don't change it. My heart is saying, don't break it.
Rozpoczynamy od wyprawy Macieja Boińskiego z Nakła, wzdłuż Wisły, w styczniu z namiotem, samemu.
To było 53 dni, to jest zdecydowanie najdłuższa. Czego się nauczyłem? Przede wszystkim kolejna pokora dla swoich słabości, przede wszystkim i szacunku dla natury.
Mhm. Ta natura w jaki sposób najbardziej dała ci w kość?
No przede wszystkim to też najbardziej dała w kość tak psychicznie, bo to jednak te 50 parę dni to jednak no już człowiekowi się spieszy do domu, do cywilizacji. Jednak po to się urywałem z cywilizacji, żeby trochę spędzić czasu na łonie natury. To jednak te 53 dni, no już tęsknota za rodziną powodowała, że ten marsz był coraz szybszy, coraz mniej zwracało się uwagę na otaczającą przyrodę, no bo po prostu chciało się już wrócić.
Na początku trochę mrozu, nawet ostrego, i przez większość podróży, z tego co pamiętam, było chyba w miarę minusowo. Co tobie odpowiadało?
Mi właśnie taka temperatura odpowiadała. Szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie, gdyby większość tych 50 paru dni była temperatura plusowa, by padał taki śnieg, co za chwilę by topniał, wszystko by było wilgotne, nie daj Boże jeszcze deszcz do tego. Także ja się cieszę z tych temperatur, cieszę się nawet z tych minus 27 stopni, co było tej jednej nocy, no bo to też w jakiś sposób mnie zahartowało i jest co wspominać.
Jeśli chodzi o zdrowie, bo wiem, że coś było z biodrem króciutko, ale przeziębienie, krzepa, nie było z tym problemu.
Nie było problemu. Dobrze, że się przygotowałem kondycyjnie. To później na wyprawie tylko i wyłącznie działało na moją korzyść, także cieszę się, że tak wyszło, że zmusiłem się do tego, żeby te po pracy jeszcze chodzić, biegać, przygotowywać się kondycyjnie, bo to bardzo ważne i na pewno kolejna wyprawa też będę kładł główny nacisk na to, bo podczas wyprawy to jest po prostu komfort.
Czyli jak mamy mówią do dzieci, nie wychodź na dwór, bo jest zimno i będziesz chory, to jest nieprawda, bo ty w zasadzie ponad miesiąc cały czas na dworze byłeś.
Nie, no to w zasadzie, to nie obrażając rodziców, to jest akurat bzdura, bo to w zasadzie jak się dziecko
wprost
ubierze
przeciwnie.
Tak, odpowiednio, to one tylko i wyłącznie będzie się hartować. To nie chodzi o to, żeby wypuścić dziecko w samych skarpetkach na mróz, ale ubrać je odpowiednio. I na pewno jak będzie dużo czasu spędzało na świeżym powietrzu, to bardziej się zahartuje i mniej przyjmie zarazków od innych ludzi niż siedząc po prostu w domu.
Powiedz nam, Macieju, jakie dźwięki wydaje Wisła, będąc przy niej całą dobę?
No różnorakie wydaje dźwięki. W zasadzie co najbardziej niesamowite to jest po prostu odgłos pękającego lodu, płynący śryż. Też warto się przysłuchać, bo też jest to niesamowity i niepowtarzalny dźwięk. Do tego wartki nurt powoduje, że jednak słyszę tą wodę. Często na przykład Wisła kołysze jakieś kłody, które gdzieś się zatrzymały i w taki melancholijny sposób one całą noc równomiernie trzepoczą o wodę. Także to jest też taki niesamowite. Do tego wiatr na dużej przestrzeni, on potrafi się sporo rozhulać na Wiśle, bo jednak Wisła jest szeroka. Także no jest sporo takich dźwięków, co naprawdę chciałem je nagrać, ale do końca mi się też nie udało, ze względu na to, że to albo była już słaba bateria w telefonie. Może to też dobrze, może każdy niech spróbuje sobie sam posłuchać Wisły, a ja to, co słyszałem, zostawię dla siebie.
Dziwisz się zachodnim ekologom, że uważają Wisłę za piękną rzekę, mając te swoje już uregulowane?
Znaczy powiem tak, no Niemcy czy Holendrzy zazdroszczą nam, że mamy takie, a nie inne rzeki, choć oni czerpią ze swoich korzyści finansowe, tak? Nie wiem, czy Polskę stać na to, żeby nie czerpać z tego korzyści, ale też z drugiej strony nie chciałbym, żeby ktokolwiek doprowadził do stanu, żeby ta Wisła była po prostu zabetonowana, uregulowana w 100% tylko i wyłącznie pod żeglugę, a nie pod takie eskapady jak moja, czyli pod piękno natury. Także powinno się to jakoś w jakiś sposób wyśrodkować. W porządku, żegluga ok, ale jednak nie do końca róbmy z tej Wisły kanał.
Rynny.
Tak, dokładnie.
Najpiękniejsze miejsca podczas tej podróży to które?
No, to jest pytanie, na które ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie. Ja na przykład lubię, kiedy jest dużo lodu, to takie miejsce mógłbym wskazać pod Sandomierzem, gdzie pierwszy raz widziałem w zasadzie na rzece, tak w cudzysłowie może trochę, ale górę lodową. Spiętrzyło się sporo kry, ona do tego na nią śnieg napadał, no i miała ze 3 metry wysokości i była niesamowita i przemieszczała się. Także to dla mnie było takie coś ciekawego. W tym miejscu też było sporo naprawdę ogromnej ilości lodu, który rzeka wyrzucała też na brzeg. I może o takim miejscu bym wspomniał.
I na początku ta Wisła kręci, tak?
Tak, tak. Meandruje początek właśnie przechodząc przez kopalnię Czechowice-Dziedzice, bo niestety idąc wzdłuż Wisły trzeba przejść przez zwałki tam, czy kruszywa, piasku, czy może to był węgiel. A od razu momentalnie po tym, jak się kończy ta kopalnia, jest rzeka zaczyna meandrować i jest bardzo dziki teren rzeki Wisły, bardzo dużo ptactwa. Także to jest taki kontrast, że Śląsk, kopalnia Czechowice-Dziedzice, a za chwilę piękna Wisła. Takie wspomnienia, widoki zostają do końca życia.
Ta podróż była chyba taka najbardziej dostrzegalna w kraju, bo i telewizja się u ciebie pojawiała, no my na bieżąco staraliśmy się jakoś trzymać kontakt. Uda ci się to przekuć na coś pozytywnego? To zainteresowanie, że a, już będą wiedzieli, a, to ten, co szedł wzdłuż Wisły, a, to ten, już masz jakieś dokonania.
Powiem tak, że już się udało ze względu na to, że dużo osób, których spotkałem na trasie, to nawet brali, co trochę takie śmieszne jest, brali ode mnie podpis, czyli autograf. Także to jest już pozytywne i część tych osób zaczęła po prostu uprawiać czynnie sport ze względu na mnie. Zawsze nie mogli się przekonać, bo to pogoda, bo coś im przeszkadzało, a jednak jak zobaczyli moją wyprawę, to doszli do wniosku, kurczę, no jak on śpi zimą i codziennie wędruje, no to czemu ja nie spróbuję chociażby sobie pobiegać? I te osoby się odzywają do mnie na Facebooku, prywatnej korespondencji i dziękują mi za to, że byłem dla nich jakimś takim początkiem. Zapoczątkowałem ich taką przygodę ze sportem, czy po prostu z dziką przyrodą.
Kosmonautą jestem ja, a wszechświatem kością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół orbit twoich gwiazd, zmieniać się w astralny pył, zatrzymywać czas. Thank you.
zatrzymajmy czas. Hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralne w pył. Zatrzymajmy czas.
W tym roku urzędowanie kończy wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Wiesław Zajączkowski. Także w tym roku poszukiwano jeszcze czegoś w Jeziorze Biskupińskim.
I jako, że dzięki uprzejmości marynarki wojennej sprowadziliśmy bardzo ciekawy i bardzo drogi sprzęt, który wykazał jeszcze jeden obwód wału obronnego poza tamą, która otacza Biskupin. No i teraz mamy zgryz, jak to interpretować, a ponieważ były to badania nieinwazyjne, więc nie możemy datować tych obiektów i myślę, że dojrzewamy do tego, aby poprosić konserwatora o przeprowadzenie nawet i pobranie z niewielkiego terenu próbek drewna. Mamy swoją własną pracownię dendrochronologiczną i myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, z czym mamy do czynienia.
Skoro mamy taką perspektywę czasową, panie dyrektorze, czy Biskupin byłby czym innym, gdyby nie coroczne festyny? One tak trochę niosły to muzeum, niosły ten rezerwat i cały czas o nim przypominały, przekonywały. To jest jak taka twarz tej instytucji.
To zgadza się i tak to traktujemy, natomiast nie oznacza to, że kiedykolwiek zrezygnowaliśmy z innych form działalności, bo to jest i poważna nauka, i to są granty z Ministerstwa Kultury i Sztuki, opracowania, a więc też i gromadzenie zbiorów, także prace konserwatorskie. To, co widzimy na festynie, to jest pewien wycinek. Co prawda prace konserwatorskie i pracownia dendrochronologiczna, to można zobaczyć zawsze na festynie, ale inne prace, które związane są permanentnie z istnieniem muzeum, czyli to te wszystkie funkcje, a więc gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów i popularyzację, to wszystko idzie w Biskupinie równolegle. Z tym, że oczywiście ze względu na ilość publiczności, bo w zeszłym roku mieliśmy 245 tysięcy zwiedzających, to jednak jest to bardzo dużo, nawet w stosunku do innych muzeum w naszym regionie. No, w Polsce mieścimy się spokojnie w drugiej dziesiątce, więc jest to muzeum chociażby z tego względu jednostką i znaną, i to są też i międzynarodowe konferencje, także
te nagrody.
Nagrody to przychodzą tak jakby w związku z naszą działalnością. Myślę, że tak będzie nadal i chodzi o to, że ciągle ludzie nie bardzo wiedzą, gdzie jest Gąsawa, nawet Żniny, ale jeżeli się powie, że koło Biskupina, to każdy kiwa, że już wie.
Panie dyrektorze, raz jeszcze bardzo dziękujemy za lata pracy, za te wszystkie festyny, za rozbudowę muzeum.
Dziękuję i zapraszam do Biskupina.
Mówił Wiesław Zajączkowski, przypominam, wieloletni dyrektor muzeum w Biskupinie. No i wódz podczas festynów archeologicznych.
Nie polubię jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twojej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Samotnie płyniesz poprzez mrok, słuchany w serca swego. Z oddali śpiew. To jest twój azymut i kres twej drogi. Twoje piekło, cały twój słodki raj. To do niej tak płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz. Pełne morskich fal. mówić przysiąc, że słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj.
Wesołe grono znajomych, czyli po prostu kumpli i wielkie marzenia o wyprawie, które się spełniły. Hasło awentura.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Zapowiadaliśmy tę wyprawę, też było to zorganizowane dosyć spontanicznie i nie obejrzałem się i nagle pojawiliście się w Europie, później w Polsce, umówiliśmy się na to spotkanie. Przypomnijmy, jakie były założenia, jeśli chodzi o to, co planowaliście.
Sebastian.
Mateusz.
I Wojtek, pozdrawiamy serdecznie.
Więc tak, jeżeli chodzi o nasze początkowe plany, jak to mniej więcej wszystko się zaczęło? Zaczęliśmy generalnie 20 marca. Początkowo planowaliśmy, że nasz cały projekt będzie obejmował 20 krajów i dojedziemy głównie autostopem, dojedziemy do Nepalu. Teraz tak z perspektywy czasu, po prawie półrocznej podróży odwiedziliśmy tych krajów 22. No i dojechaliśmy do Indii. Troszeczkę plany się zmieniły, mieliśmy trochę takiego poślizgu czasowego ze względu na okoliczności, ponieważ najpierw tutaj Mati miał problemy z oskrzelami, miał podejrzenie o zapalenie płuc, więc musiał troszeczkę odchorować, zarówno jak i w Kuala Lumpur w Malezji, jak i potem w Singapurze. No i moja złamana ręka w Wietnamie, miałem wypadek na motorze. Dużo szczęścia, więc całe szczęście, że wróciłem w jednym kawałku, ręka już się zrasta, więc lada moment będzie wszystko ok. No ale właśnie ten wypadek troszeczkę nam pokrzyżował plany, jak i okoliczności, które są w tej chwili w Nepalu, ponieważ nie tylko i wyłącznie w Bydgoszczy, nie tylko i wyłącznie w naszym regionie, nie tylko w Polsce były burze, huragany i ulewy, ale także w Nepalu. Wielkie kataklizmy, są w tej chwili bardzo duże powodzie i lawiny błotne, więc akurat wjazd od południa praktycznie był niemożliwy, a my planowaliśmy głównie jechać autostopem, a niestety no, już byliśmy w takim okresie naszej podróży, że musielibyśmy wykupić lot do Katmandu, gdzie tam już bezpośrednio, już wysoko można było spędzić trochę czasu w Nepalu, ale stwierdziliśmy, że odwiedziliśmy już tak dużo krajów i to z racji tego wypadku i mojej obecnej sytuacji wypad w góry, jakikolwiek trekking był po prostu niemożliwy, a to było główne założenie, żeby tą pierwszą bazę Mount Everest czy Annapurne zdobyć, bo to zawsze było marzenie nie tylko Mateusza, ale również i nasze. No niestety, do Nepalu trzeba będzie wrócić. Teraz wiemy, że jest po co, bo warto, ale już w pełni sprawni, w pełni zdrowiu.
Pół roku, słuchajcie, no to była piękna podróż. Teraz znamy jakby powody jej zakończenia, chociaż i tak miała po pół roku się zakończyć. Natomiast było wspaniale, no bo oglądałem filmiki, zdjęcia na profilu facebookowym Awentura.
no to było wspaniale, było wesoło, było bardzo radośnie, mieli się też taki spory odzew od znajomych, że no wszyscy wam zazdroszczą tej wyprawy. Powiedzcie o tych takich ciekawych momentach, pięknych miejscach i tak dalej.
No takich miejsc i takich sytuacji było naprawdę sporo. Pierwszym takim miejscem, które zdobyło nasze serce, była Rosja i to było pierwsze bardzo duże zaskoczenie, dlatego że no jechaliśmy tam z wielką niewiedzą i z wielkimi obawami, jeśli chodzi o Rosjan, o nasze kontakty z nimi. My jako Polacy i nasza historia nie rysowała jakichś kolorowych tutaj nadziei na fajną atmosferę, ale spędziliśmy 9 dni w pociągu transsyberyjskim, dojechaliśmy z Moskwy do Władywostoku z krótką przerwą nad Bajkałem i w górach na Syberii i ludzie są bardzo otwarci, bardzo żądni wiedzy na temat tego, co się dzieje w Europie, chcieli nas poznawać, bardzo przyjaźnie nastawieni do rozmowy, do nawiązywania kontaktu, także naprawdę było super. Z takich sytuacji, które zapamiętaliśmy później w Japonii, w Korei, no to przede wszystkim sytuacja na obchodach Dnia Flagi Narodowej Rzeczpospolitej Polski, gdzie byliśmy całkiem, no było to zaplanowane, ale całkiem przypadkowo spotkaliśmy na tych obchodach księdza z Bydgoszczy, który nas świetnie ugościł. Mieliśmy naprawdę rewelacyjne 5 czy 6 dni, mieliśmy i polskie msze i zbudowaliśmy drogę krzyżową w górach.
Przede wszystkim polskie jedzenie.
Polskie jedzenie, wypiekaliśmy chleb, także no sytuacji było bardzo dużo.
Gdzie to było spotkanie z księdzem?
W Seulu, w Korei.
W Seulu. No,
pozdrawiamy księdza Jarka.
Tak, i warto też jeszcze tutaj wspomnieć, że kilka dni wcześniej, zanim dotarliśmy do Seulu, był niefortunny wypadek Tomasza Goloba, naszego wielkiego idola. Na jego sukcesach się wychowaliśmy, kibicowaliśmy i zawsze będziemy mu kibicować i obecnie bardzo mu kibicujemy. Stworzyliśmy flagę, Tomek Golob, nasz bohater, specjalnie właśnie na ten Dzień Flagi Narodowej, z którą jechaliśmy z Polski, no i potem dojechaliśmy aż do Indii. Mamy ją również teraz ze sobą i chcemy tutaj jak najszybciej z Tomkiem się spotkać i już mu sprezentować. Wyobraźcie sobie, że na Dniu Flagi Narodowej spotkaliśmy Justynę Golob, siostrę Tomasza Goloba, naprawdę przypadkiem, więc były łzy, było wzruszenie, nie tylko dla Justyny, ale również i dla nas, bo to był taki wyjątkowy moment i to jest przykład, kolejny przykład, jaki świat jest mały i że to jest naprawdę, życie potrafi sprawiać cuda.
Teraz, kiedy mówicie o tym zdarzeniu z Tomkiem Golobem, dopiero też sobie zdaję sprawę, jak długo by w tej podróży byliście, bo to są naprawdę miesiące. Wojtek, twoje wspomnienia, spróbujmy trochę chronologicznie pokazać. Ruszyliście na wschód.
Dokładnie tak, jechaliśmy kolejną transsyberyjską, następnie z Rosji, dzięki tutaj też jednym z naszych partnerów w salonu wakacji, tutaj też z Bydgoszczy, poleciliśmy do Japonii. W Japonii spędziliśmy 2 tygodnie, w tym zwiedziliśmy Tokio, Kyoto, spędziliśmy święta wielkanocne u chłopaka, którego poznaliśmy, też Polaka, także niesamowicie. Po Japonii była właśnie Korea, następnie były Chiny, tutaj Wielki Mur Chiński, Pekin, Terrakotowa Armia, słuchajcie, były góry Huashan i góry
Zhangjiajie.
Są góry, gdzie film Avatar był, jakby te góry były inspiracją do stworzenia filmu Avatar. Następnie był Hongkong, było Macau, był Tajwan. Następnie z Tajwanu poleciliśmy na Filipiny. I tutaj chyba warto się zatrzymać, bo Filipiny, słuchajcie, kochani, to jest według nas, ze wszystkich krajów, których odwiedziliśmy podczas tej podróży, Filipiny to jest numer jeden. Dlaczego? Raz, przyroda, życie morskie. Pływaliśmy na wyspie Cebu w miejscowości Oso. Pływaliśmy z rekinami wielorybimi, które były przeogromne. Niesamowita sprawa. Do tego żółwie morskie, ławice sardynek. To coś cudownego.
Rafa koralowa na wyciągnięcie ręki, dosłownie 10 metrów od brzegu i można było zobaczyć przepiękną rafę koralową. Wystarczyły zwykłe okulary do pływania czy maska z rurką i można było naprawdę już mieć wspaniałe doznania i widzieć naprawdę niesamowite kolory ryb, rozgwiazdy niebieskie czy rafy koralowe, które robiły naprawdę niesamowite wrażenie. Dlatego też wspaniali ludzie. Warte zauważenia, że Filipińczycy, w zasadzie co drugi Filipińczyk rozmawia dość płynnie po angielsku, co dla każdego turysty jest naprawdę dość istotne. Wspaniale wodospady, my jeździliśmy motorami, zwiedzaliśmy całą wyspę, więc naprawdę te wrażenia, które były w Filipinach, naprawdę coś niesamowite.
Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, a
dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był.
Kilka minut temu mówiliśmy o Filipinach, a Filipiny dla Darka Metela z Bydgoszczy to ulubiony kierunek, ale postanowił też pomagać.
Tak jest, Filipiny. Mój numer jeden, tak to się złożyło. Zwiedziłem całe Indochiny, piękne, piękne miejsca w Azji Południowo-Wschodniej, ale jakoś od 3 lat Filipiny jest numer jeden.
Kiedyś po prostu jeździłeś sobie po świecie, obserwowałeś, podziwiałeś różne atrakcje. No i tak jak z wieloma podróżnikami się dzieje, oprócz tej podróży chciałeś coś jeszcze dać. Nie tylko nasycić siebie egoistycznie, tylko coś dać tym, z którymi się tam spotykasz i którzy powodują, że tak wspaniale ci się w tych niektórych miejscach przebywa.
No tak to już jest. Jak się zobaczy, że tak powiem, wszystko, co chciałoby się zobaczyć, to nadchodzi taki moment, że trzeba może coś więcej zrobić w podróży, czyli pomóc. No i właśnie jest to akcja przede wszystkim pomocy dzieciom na cmentarzu mieszkających w grobowcach w Manili. Mieszka tam 10 tysięcy osób na obszarze 3 kilometrów. Jest to druga akcja. Pierwszą akcję robiłem na Wielkanoc, gdzie zabrałem wtedy 2 duże torby różnych darów przesłanych na Facebooku przez darczyńców. A w tym roku sytuacja troszeczkę jest inaczej. Inaczej wygląda. Musiałem zebrać pieniążki, aby to wszystko kupić na miejscu, ze względu na to, że plecak ma tylko 30 kilo. No i tak to się złożyło. W lutym otworzyłem akcję. Chciałem zebrać około 50 piłek dla dzieci na cmentarzu. Z tym, że no, tak akurat się składa, że dlaczego piłki? Bo piłki do koszykówki. Koszykówka na Filipinach jest numer jeden. W piłkę nożną nie grają, w siatkówkę nie. Także numer jeden na Filipinach. No i sobie pomyślałem, że w lutym założę na pomagam.pl. I tak się akurat złożyło, że po trzech dniach już miałem uzbierane tę wymarzoną kwotę 3000. Każdy mnie tam nakłaniał. Darek, jak tak dobrze idzie, no to jeszcze więcej, potem 10, potem 15. No a dzisiaj już mamy 24300. Przeliczyłem 70 piłek, proszki do prania, kosze, tablice, co tam jeszcze, owoce dla dzieci, szczotki do zębów, pasty, wszystko mam tam wyznaczone, co potrzeba. No mam nadzieję, że to wszystko wypali i to jest ta pierwsza część akcji. Drugą część akcji przenoszę na wyspę Pamilakan, to tam, gdzie właśnie, do której co chwilę powracam i wiem, że tam na pewno akcja się uda i tam nie mam się czym martwić, bo tam dzieci już wiedzą o akcji, także już do mnie piszą rodzice i się pytają, kiedy, jak to będzie wyglądać. Będzie turniej koszykówki dla tych dzieci z tej szkoły na tej wyspie. No dużo się działo naprawdę przez ten okres czasu od lutego do dzisiaj, do końca prawie akcji. Tak mnie ludzie zaskoczyli pozytywnie, że no naprawdę, zrobiliśmy takie koszulki z naszym logo, wymyśliliśmy logo przecież na Facebooku. Potem koszulki sponsorowały nas firmy, także bez tych samych darczyńców. Nic by się nie zrobiło. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że 300 ponad 20 wpłat, z czego chyba nawet więcej niż połowa, to wpłaty anonimowe. Często była taka sytuacja, że no nie miałem komu podziękować, a przecież jak ktoś płaci, to człowiek chce z samego serca od razu podziękować. No nie mogłem, musiałem tylko normalnie na Facebooku dziękować w normalny, taki zwykły sposób. Natomiast wpłaty były różne. Od złotówki, 50, 100 najczęściej też było, ale teraz ostatnio taka wpłata, no miałem na przykład 3000 zł. I też anonimowy darczyńca, nie wiem kto to płacił. Ale oprócz tych pieniążków, które są też ważne, bo to trzeba wszystko zakupić tam na miejscu, znalazła się pani, która, Ewa Szymkiewicz z Niemiec, którą serdecznie też pozdrawiam, która sfinansowała tym dzieciom w tej szkole projektor multimedialny, nowy, który już jest gotowy u mnie w domu, czeka do zabrania do szkoły. No bardzo, bardzo dużo się działo.
My musimy trochę wytłumaczyć tym, którzy nie słuchali naszej rozmowy, kiedy ostatnio się spotkaliśmy, dlaczego w ogóle, bo to brzmi tak dramatycznie, dla dzieci z cmentarza. O co chodzi? Dlaczego ci ludzie tam w Manili mieszkają? Dlaczego na cmentarzu? Czym to miejsce dla nich jest?
Jest to taki duży cmentarz w stolicy Filipin, Manili, cmentarz północny, gdzie dzieci mieszkają z rodzinami. Już no, kolejne pokolenia tam są. Te dzieci, no po prostu nie ma tam żadnej opieki medycznej, żadnych szkół, nic kompletnie. Tak praktycznie tylko żyją z tego, że rodzice coś tam gdzieś tam zarobią.
Z biedy, tam
oczywiście z biedy. Mają zgodę mieszka... Dlaczego też żyją? Oni tam mają zgodę właścicieli tych grobowców, i którzy wyrazili zgodę, że oni mogą w tych grobowcach mieszkać. W związku z tym muszą tylko o te grobowce dbać, czyli je malować, czyścić i tak dalej.
Bo to są większe takie grobowce.
Tak, to są takie grobowce, nie mylmy takich grobowców, jak u nas są głęboko w ziemi. To takie nie są, dlatego że Filipiny to jest kraj wyspiarski, leży na skałach i tak dalej. Cokolwiek wykopać na Filipinach jest wielki problem. Zawsze natrafimy na jakieś skały. Natomiast no, tutaj jest taka sytuacja, że się stosuje takie domy murowane i w tych domkach są dwie trumny zalane lestrykiem, takim betonem. Obok znajduje się umywalka do kąpania, kuchenka jakaś prowizoryczna i jakiś materac, gdzie mama na przykład z dzieckiem tam sobie śpią. Tak wygląda cmentarz. Natomiast jeżeli weszlibyśmy w głąb tego cmentarza jeszcze dalej niż z przodu tutaj na początku, to już znaleźliśmy jeszcze większą biedę. Dlatego, że na początku tam jeszcze w miarę to jakoś wygląda, natomiast im głębiej wchodzimy w cmentarz, tym możemy spotkać dużo, dużo no, takich rzeczy, które mogą nas bardzo zaskoczyć. Na przykład dzieci, które się no, nie bawią, ale biegają między szczątkami jakichś kości, odłamków i tak dalej. Takie coś jest nam w tym miejscu. Niestety tak to wygląda. A co najważniejsze, jeszcze nie powiedziałem, Tomek, z tej akcją, bo tutaj jest taka sytuacja, że te dzieci wybiegają z tego cmentarza w nocy i wpadają wprost na ulicę główną taką Manili, gdzie ona jest ciemna, tam nie ma świateł. I tam są takie wielkie samochody, ale tak zwane autobusy, jak u nas można podróżować autobusem, tam są amerykańskie jeepneye, takie stare, kolorowe, ładne samochody, które pobierają co chwilę tam po 15-20 osób i uciekają ulicami, czasami bez świateł jeżdżą. I w tym roku właśnie te koszulki, które tutaj na mnie nie widzisz założone.
Pokażemy na zdjęciach.
Tak, to są koszulki odblaskowe i będą też odblaski przekazane dla tych dzieci. Różne rozmiary, tam mniej więcej planuję to zabrać, tak sobie zaplanowałem. I one, mam nadzieję, uratują no choćby tam parę tych dzieci, bo jak to dzieciaki, no biegają zadowolone, wszystko, ale w pewnej chwili no, dochodzi do wielkiej tragedii, tam na pewno będzie to wielki, będą z tego zadowoleni.
Jak udały się akcje na Filipinach, ja już wiem, ale Darek za kilka dni opowie osobiście.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu na szlaku, a usłyszymy się już we wtorek o 20:00, gdyż od nowego roku zmienia się dzień i godzina emisji audycji. Serdecznie zapraszam, Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.